Marcin Sasin, dzień dobry, a państwa i moim gościem jest senator Platformy Obywatelskiej Władysław Komorniński. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie senatorze, jak pan reaguje na pomysł przeniesienia Senatu do wybudowanego na nowo Pałacu Saskiego?
Wie pan, ja tak mówiąc szczerze, moja reakcja jest bardzo prosta. Zawsze będę uważał, że niepotrzebne koszty. Wolałbym, żeby, wie pan, za te pieniądze wybudować to, co się nazywa wartością dodaną. Mam przede wszystkim na myśli żłobki i przedszkola. To jest moje stanowisko.
Kiedy rządził stolicą Lech Kaczyński, to był pomysł odbudowy Pałacu Saskiego, ale kiedy władzę przejęła Hanna Gronkiewicz-Waltz, to te 200 milionów na pałac przeniesiono na Most Północny.
O i wie pan co, bardzo mi się to podoba, dlatego że uważam, to co tworzymy dla ludzi, to jest największą wartością. A to Senat, wie pan gdzie jest? Historycznie biorąc, jestem za tym, żeby został.
To znaczy, ale macie kłopoty lokalowe, bo o tym biuro Marszałka Senatu mówiło w chyba Rzeczpospolitej, że te biura niektóre są poza Senatem, trzeba jeździć po całej Warszawie, no i przeniesienie do jednej siedziby dałoby jakiś plus.
Panie redaktorze, ja jako senator Rzeczpospolitej nie odczuwam tego dyskomfortu, dlatego że uważam, że urzędnicy, którzy są w Senacie, mają dostatecznie wygodne miejsca, gdzie mogą spełniać swoją funkcję. Nie jest to ważne takie.
Panie senatorze, 42% wyborców chce głosować na PiS, 20% na Platformę. Tak wynika z najnowszego sondażu Kantar Public. Po 3/4 kadencji PiS ma w sondażu dwukrotną przewagę nad Platformą. I teraz pytanie, czy w Platformie, w koalicji, szerzej, ten sondaż na kimkolwiek zrobił jakiekolwiek wrażenie?
Żadne wrażenie. Ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że ja znam partie, których szorują dzisiaj po dnie. Miały więcej jak PiS. Dzisiaj przypomnę, że więcej miała taka była partia SLD, która nawet dotykała 51, tylko tam Belka powiedział, wie pan, o tym podatku i spadli na 49. Dzisiaj niech pan zobaczy, oni szorują po dnie. Raz są, wie pan, mają 5% progu, a raz nie mają. W związku z tym ja bym się tym nie przejmował. Mową. Robiłbym swoje, niemniej jednak trzeba widzieć tą przewagę i tam 3/4 Polski, jakby powiedzieć, na wschodzie, no lubią, jak ich ktoś czaruje, tak, i kupują to.
Czyli w pan opinii PiS czaruje?
A oczywiście, no proszę pana, największy czarownik dzisiaj się zrobił premier Morawiecki. Rozczarował mnie na ziemi lubuskiej, stojąc i opowiadając głupoty o braku budowy autostrad. A jako były doradca, proszę pana, premiera Tuska, mógł zadzwonić do naszego Luboszenina, pana profesora Sługockiego, który był podsekretarzem stanu Ministerstwa Rozwoju i był sekretarzem stanu Ministerstwa Rozwoju i on by mu podpowiedział, tak jak on podpowiadał kiedyś Tuskowi, żeby nie opowiadał głupoty, tylko wyliczyłby mu dokładnie, że od 2007 do 2015 roku, proszę pana, 897 kilometrów autostrad, 1180 kilometrów dróg ekspresowych, 952 obwodnic i zmodernizowanych dróg krajowych. Ja mogę wyliczać, tylko wie pan mi zaprosił na 15 minut, nie jestem w stanie. Ale gdyby pan premier pytał mądrych ludzi, nie opowiadałby głupoty. Dziwię się.
To dlaczego politycy koalicji wspólnie we wszystkich regionach, w Warszawie, nie wyszli na wielkie konferencje i nie mówili o tym, tylko Grzegorz Schetyna zapowiedział pozew w trybie wyborczym do sądu, który ostatecznie sąd oddalił?
Powiem panu szczerze, bardzo często jest tak, że ludzie mądrzy, wykształceni, jak słuchają głupoty, jak ktoś opowiada, to są tak zaskoczeni, bo to wie pan, gdyby to opowiadał kloszard, to jest to zrozumiała rzecz, ale mówi to premier mojego kraju, Rzeczpospolitej, niby wykształcony człowiek, bo wie pan co, jak mówiła pani Beata Szydło głupoty, ludzie machali ręką tam z jakiejś gminy, niewiasta każe jej prezes Kaczyński mówić i to było zrozumiałe. Ale ja jestem zdziwiony jako przedsiębiorca przede wszystkim, człowiek, który zwraca uwagę na słowa, które mówi przede wszystkim i nie tylko mówi, ale robi, że premier akurat staje na S3, no mógłby wybrać taką głupotę, na przykład jak zrobiła kiedyś pani Beata Szydło w Nowej Soli, polazła, jak opowiadała, że kraj jest w gruzowisku, poszła, proszę pana, i gdzieś tam zrobiła ruiny, jak w każdym jednym państwie.
Niewiasta polazła nie za mocno?
Przepraszam.
Panie senatorze, ale od przyjęcia w swojej szeregi Barbary Nowackiej, no właściwie niewiele się wydarzyło, jeśli chodzi o działanie kampanijne koalicji. Przynajmniej nic tak mocnego. No, nie ma pan wrażenia, że liderzy koalicji w Warszawie trochę przesypiają ten okres kampanijny, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość nakręca swoją kampanię i się rozpędza?
Wie pan co, pan ma dużo racji, niemniej jednak ja obserwuję to trochę w sposób taki, że prędzej czy później jest taka, wie pan, klasyka. Prawda, panie redaktorze, się obroni. Ludzie patrzą na to i wie pan, oddam panu taki przykład, on jest najlepszy. 8 czy tam 10 lat opowiadał pan Maciejewicz głupoty o zamachu. I było, ja przypominam panu, panie redaktorze, że było 35% ludzi, którzy w tą bzdurę uwierzyli. Zobacz pan, dzisiaj jest niecałe 10%. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli będziemy mówić spokojnie i będziemy spokojnie pokazywać społeczeństwu, że to są ściemniacze, a premier jest królem, dzisiaj widzę, jeżeli chodzi o ściemnianie, to muszę panu powiedzieć, że prędzej czy później ludzie dojdą do wniosku, bo ja panu coś powiem. Jest taki klasyk, zapewne pan pamięta, taki on dzisiaj jest szefem telewizji państwowej, który mówił, że ciemny lud wszystko kupi. No i on dzisiaj to realizuje, proszę pana, w swojej telewizji, a ci się ścigają, żeby się podlizać panu prezesowi i opowiadają takie głupoty, jak mówił premier, wie pan, u nas na S3. Mhm. Nie wypada, panie redaktorze, nie wypada.
Tymczasem, jeśli chodzi o kampanię, to tak, działa komisja do spraw Amber Gold, reprywatyzacji, zaczęła działać komisja VAT-owska, już pierwsze przesłuchanie za nami. Premier, jak pan mówi, objeżdża kraj. Minister rolnictwa obiecuje rolnikom miliardy, a z drugiej strony mamy co?
Mamy nic, bo ja panu coś powiem. Niech pan popatrzy, ja ciągle mówię o spokojnym podejściu do sprawy. My dzisiaj mówimy tak, pokazujemy to, co byśmy chcieli zrobić, jak dojdziemy do władzy, nie napinamy się, martwimy się tą sytuacją, bo ja panu chcę powiedzieć, jako przedsiębiorca, kiedyś robiłem coś takiego. Jak była koniunktura u mnie w firmie, to ja składałem te pieniądze, łącznie namówiłem moich wspólników, żeby nie brali dywidendy, bo przyjdą trudne czasy. My dzisiaj uważamy, że nic na świecie się nie stało, rozdajemy na lewo, na prawo, chociaż nie tak do końca. Robimy, znaczy PiS robi bardzo sprytnie, wie pan, kupuje sobie elektorat, biedni nauczyciele nadal nie mają podwyżki, jadą w sobotę strajkować. Niech pan porozmawia z policjantami, to pan się dowie, co oni myślą o obecnym rządzie, tylko im nie wolno mówić. Więc wie pan, to jest taka hipokryzja, która na dłuższą metę zapewnia pana, panie redaktorze, nie spełni swoich oczekiwań.
Pan jest...
Być może dożyjemy tych czasów, gdzie pan mnie jeszcze raz zaprosi i sam pan będzie zdziwiony, jak będzie się powoli trend odwracał.
Tylko pozostając po środku, pan jest uczestnikiem mediów społecznościowych i pan ostatnio na pewno zauważył, jak wytknięto profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi, to kiedy w 2014 albo 2015 roku mówił o pomyśle Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o 500+, że w 2016-17 w kolejnych latach polska gospodarka się załamie, no 500+ jest, 300+ jest.
Jak pan mnie kiedyś częściej zapraszał, to pan pamięta, że ja akurat 500+ chwaliłem. I tak samo jak chwalę 300+, ale wie pan, czym się martwię? Ja jeździłem w latach 90., wie pan, do Grecji na wypoczynek. I ja tam zazdrościłem Grekom, jak oni pięknie to społeczeństwo wywianowali. Pan sobie nie wyobraża, jakie pieniądze ci ludzie brali.
No dobrze, ale w Polsce nie ma jeszcze dodatku dla kierowców autobusów, którzy jeżdżą na czas. No.
Bardzo panu dziękuję, że pan to pamięta, ale być może dojrzemy do takiej sprawy, bo nie jeżdżą na czas tak do końca, szczególnie pociągi. Władza nie wie, co się dzieje. Nie wiem, czy pan wie, że doradca Trumpa oświadczył wczoraj, że nie jesteśmy przygotowani, bo nie mamy infrastruktury, dlatego że, uwaga, rozszczelniły się tory, jak gdzieś tam wieźli wojsko i w polu gdzieś tam stali ileś godzin.
Jeśli chodzi o lubuskie, to Amerykanie też szalają na drogach, także to wina Amerykanów.
Tak.
Amerykanów. Zmienimy temat i wróćmy na nasze lubuskie podwórko.
Bardzo proszę.
Bo w Lubuskiem Koalicja Obywatelska no, trzyma się mocno, jeśli chodzi o sondaże, ale Prawo i Sprawiedliwość was dogania. Koalicja Obywatelska może liczyć na 32% głosów, PiS 27. Kolejne miejsca zajmują PSL i SLD po 12, bezpartyjni 8, Kukiz 15, 5%. Te 5% różnicy między koalicją a PiSem to dużo czy mało, jak to może wpłynąć na ostateczny wynik powyborczy?
Panie redaktorze, nie wiem, czy pan pamięta, byłem radnym sejmiku lubuskiego.
Oczywiście, że pamiętam.
Byłem rok czasu, byłem wiceprzewodniczącym, znam atmosferę i wiem, jak radni pracują. Muszę pana zapewnić, że my mamy świetnych kandydatów do sejmiku. Znam ich osobiście od wielu, wielu lat. Na czele jest Jerzy Wierchowicz, drugi jest Marcinkiewicz Mirosław, trzecia jest Ania Synowiec i czwarty w imieniu jest Harasimowicz. Hubert, ja zapewniam pana, że my stworzymy koalicję i będzie kolejne lata, będzie rządził sejmik i urząd marszałkowski z koalicji naszej. Ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że idzie z nami też i Nowoczesna i ludzie wiedzą o tym doskonale, że obecnie żeśmy nie nawalili, jeżeli chodzi o sejmiki. Że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe do zrobienia. I powiem panu jeszcze coś więcej. Ja się nie obawiam, że idą jacyś tam nadprzyrodzeni, bo jak popatrzyłem na nazwiska, to nie przesadzajmy ze strony PiS-u. Natomiast zapewniam pana o jednej rzeczy, bardzo ważnej. Że z nami, czytaj z Koalicją Obywatelską, każda z wymienionych przez pana partii oprócz PiS-u podpisze to, co się nazywa koalicją. A zatem, dzisiaj już mogę panu powiedzieć, bo rozmawiałem z wieloma ludźmi, niewielu chce podpisać z PiS-em. I ostatnia sprawa, co jest bardzo ważne. Jak porównujemy mapę wyborczą naszego kraju, chcę pana zapewnić, że na ziemi lubuskiej, tak? My będziemy rządzić przez następne, nie wiem, czy nie więcej niż 4 lata. Wie pan dlaczego? Dlatego, że my, będąc w styczności z wielkim krajem, jakim są Niemcy, widzimy trochę inaczej świat i Europę, jak widzą to ludzie z Podkarpacia.
Ostatnie zdanie dosłownie. Proszę o szybką odpowiedź.
Proszę
Stal czy Leszno?
Jadę do Leszna, rzadko się wybieram na wyjazdy, jadę specjalnie, bo jestem przekonany, panie redaktorze, mogę uzasadnić, że mój typ jest prosty. Remis.
Remis. I trzymamy się remisu. Senator Platformy Obywatelskiej Władysław Komarnicki był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Ja panu dziękuję za zaproszenie, ale też chciałbym podziękować, że zostałem zaproszony z moją małżonką na 65-lecie istnienia Radia Zachód, a dość często jestem tutaj i oświadczam, że będę. A państwu dziękuję za uwagę.